Stojąc, wysłuchajmy słowa Bożego. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 6 rozdział od 14 wersetu. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Amen. Usiądźmy. Siostry i bracia, bracia i siostry, po wczorajszym koncercie wręcz strach usta otwierać. Ale otwieram w imieniu Bożym. Chcę, abyśmy w tym słowie, które przed chwilą przeczytaliśmy i które pojawiało się w trakcie wykładów, zauważyli tylko jedną rzecz. A mianowicie, abyśmy w tym słowie zauważyli granice. Żebyśmy zauważyli rozdzielenie. Jest bowiem granica między sprawiedliwością a nieprawością. Jest granica między światłością a ciemnością. Jest granica między Chrystusem a Belialem, między wierzącym a niewierzącym. Jest wreszcie, powołujemy się na ten tekst, granica między świątynią Bożą a bałwanami. Nie ma układu. Nie ma wspólnoty, nie ma więzi, nie ma wspólnego jarzma. Są to różne, określę to w ten sposób, to są różne duchowe przestrzenie. Kiedyś to był początek lat 80. Jechałem między innymi z prezbiterem Piotrem na konferencję Arilda Edwardsena w Norwegii. Na granicy szwedzko-norweskiej chcieliśmy mieć w paszporcie stempel, żeby potem nikt nam nie zarzucał, że staraliśmy się o paszport do Norwegii, a byliśmy tylko w Szwecji. Ledwo znaleźliśmy granicę. Gdy ją znaleźliśmy i poszliśmy do urzędników, to oni bardzo długo nie mogli zrozumieć, o co nam chodzi. Była granica, ale jakby jej co nie było. I może w tych kontaktach międzypaństwowych, czego teraz doświadczamy, jest to dobre. Ale w życiu duchowym musi być granica. Chrystus Pan, światło świata, powołał nas z ciemności do cudownej swojej światłości. Tu nie ma połączenia, tu nie ma symbiozy. Między tymi przestrzeniami jest wyraźna granica. Zapamiętałem taki obraz z telewizji. Była akcja przeciw złodziejom samochodów. Policja podstawiła ładny samochód z kamerą w środku. Złodziej wszedł do samochodu, uruchomił ten samochód i w pewnym momencie, gdy już miał ruszać, przeżegnał się. Widać było tylko ten gest, nie było słów, ale gest i ewentualne słowa mówiły, aż strach powtarzać, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pomieszanie pojęć, pomieszanie przestrzeni, pomieszanie wartości. Bracia i siostry, jest granica między światłością a ciemnością. Jest granica między terytorium Chrystusa a przestrzenią bez Boga. Jest granica między Bożym systemem wartości a tym bezbożnym, grzesznym systemem wartości. Kto tę granicę wyznacza? Słowo Boże. Tę granicę wyznacza Kościół w autorytecie Słowa Bożego. Ale dzisiaj chcę powiedzieć, że tę granicę ma wyznaczać, i to jest nasz podstawowy obowiązek, każdy wierzący chrześcijanin, każdy wierzący człowiek. Bo przecież w kościele tygodniowo ile godzin jesteśmy? 24/7. Trochę jesteśmy. I dobrze, że jesteśmy i bądźmy jak najwięcej minut i godzin w kościele. Ale poza kościołem, w tym znaczeniu społeczności, społecznością wierzących, jesteśmy sami w naszej duchowej, co? Świątyni. I dlatego na nas, na każdym z nas, na tobie i na mnie, w praktycznym chrześcijańskim życiu ciąży błogosławiony obowiązek, aby mieć tę wyraźną granicę między terytorium Chrystusa, między przestrzenią duchową, przestrzenią światłości, a tą przestrzenią bez Boga, tą przestrzenią, mówiąc obrazowo, ciemności. Dawid Wilkerson we Wrocławiu publicznie powiedział: jestem strażnikiem Boga. Na jego prośbę wpisałem się do księgi okolicznościowej, która z tej okazji była wyłożona. I tam zamieściłem między innymi takie zdanie: stój na straży, strażniku Bożym. Bracia i siostry, musimy stać na straży tej przez nas, w oparciu o Boże Słowo, wyznaczonej granicy. Bowiem na granicy między tymi przeciwstawnymi duchowymi przestrzeniami ciągle dochodzi, albo może dochodzić do napięcia. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca. Stój na straży, bo z niego tryska źródło życia. Zapewne wielu z nas słyszało mój przykład o kukułce. W jednym złożu muszę to wspomnieć. Po pewnym czasie przyjechałem i taki zwyczaj czasami mam. Zapytałem publicznie, czy pamiętają, na jaki temat mówiłem. I w odpowiedzi usłyszałem o kukułce. Od razu sprostowałem. Ale z drugiej strony myślę, że jeśli jest dobra ilustracja, to ona powoduje, że słowo, które zwiastujemy, nie znika z naszej pamięci. I dzisiaj chciałbym jeszcze raz ten przykład przywołać, ale od razu powiem, że pójdziemy dalej w tej naszej, ufam, wspólnej fascynacji ornitologią. Bracia i siostry, wezmę kartkę, żeby się nie pomylić, bo na tym się nie znam. Kukułka to taki miły ptak, opiewany w naszej ludowej piosence. Ale kukułka to pasożyt lęgowy. To ptak, który nie ma swojego gniazda, nie ma swojej przestrzeni. Co robi kukułka? A instynkt macierzyński ma jak każdy ptak. A więc obserwuje. I są w tym bardzo partnerscy. Obserwuje leśne ptaki, które budują swoje gniazda. I gdy ta kukułka raz swoim partnerem, kukułem? Zobaczą, że gniazdo już jest prawie gotowe. Robią wszystko, aby przynajmniej na moment gospodarzy tego gniazda, tej przestrzeni, z tej przestrzeni wywołać. A więc robią groźne miny, przymilają się. Jeden tylko cel im przyświeca, aby gospodarze na moment przestali strzec swojego gniazda, swojej duchowej przestrzeni. I gdy to się im uda, a się udaje, to wtedy kukułka błyskawicznie do tej nieswojej przestrzeni podrzuca swoje jajko. Tak, jajko. Bracia i siostry, zazwyczaj to wyjątki od zasady, że gospodarzom, gdy wrócą, ona zostawia jajeczko i dalej czatuje. Sporadycznie gospodarzom udaje się zauważyć tego intruza. Przychodzą. Samiczka robi to, co do niej należy, wysiaduje. I w pewnym momencie, jako pierwsze w tym gnieździe, wykluwa się piskle kukułki. Te pisklęta gospodarzy jeszcze się nie wykluły. Kukułka wcześniej, mniej więcej 2 dni wcześniej, pojawia się. I na początku jest grzeczna. Byśmy powiedzieli, no jak takie niemowlę może być niegrzeczne. Ale już po 10 godzinach rodzi się, ktoś to określił, za kimś powtarzam, już po 10 godzinach w tym pisklęciu, w tym niemowlęciu budzi się instynkt mordercy. Co robi to maleństwo, ale opanowane tą morderczą siłą, bo zło ma też swoją siłę. A więc wyrzuca z tego gniazda te jajeczka gospodarzy. A gdy po 2 dniach wykluwają się pisklęta, dzieci tych prawowitych gospodarzy, to kukułcze piskle, ten, jak określają, pasożyt lęgowy, te pisklęta z gniazda wyrzuca. Rodzi się pytanie, a gdzie rodzice? Gdzie gospodarze tej duchowej przestrzeni, tego gniazda? Okazuje się, że oni są jakby w amoku. Nic nie robią, tylko to piskle karmią i karmią. Bracia i siostry, apostoł Piotr pisze, że przeciwnik nasz diabeł, i tutaj nie chodzi tylko o jego personalizację, lecz o ten nieboży system wartości, system wywodzący się z ciemności. Chodzi jako lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. To napięcie na granicy. Kiedyś powiedziałem, jeśli ryczy, to jeszcze pół biedy. Bo jest łatwiej go rozpoznać. Ale apostoł Paweł powiada, że on czasami przyjmuje postać, pamiętacie? Postać anioła światłości. I wtedy możliwość rozpoznania jest nieporównywalnie trudniejsza. Bracia i siostry, stójmy. Wyznaczyliśmy już granicę. W Chrystusie Panu, dzięki Jego łasce, stójmy na straży naszej duchowej przestrzeni. Nie pozwólmy, aby cokolwiek albo ktokolwiek znalazł się w tej naszej przestrzeni, kto nie ma prawa w niej przebywać. Żeby, mówiąc innymi słowy, nikt nam nie podrzucił kukułczego jaja. To sformułowanie istnieje w naszym języku. Podrzucić komuś kukułcze jajo. Podrzucił mi kukułcze jajo. Ale bracia i siostry, powiedziałem, że o jeszcze jednym ptaku dzisiaj powiem. I o nim mówię po raz pierwszy. Jest ptak, który nazywa się zaganiacz. Dobrze, że wczoraj był wieczór humoru. Ale jeśli ktoś by był kuszony, aby nie myśleć o tym, o czym mówię, a mieć inne skojarzenia, to bądź spokojny. Ja inne znaczenia tego słowa znam. Ale dzisiaj mówimy o nazwie ptaka. Ten ptak nazywa się zaganiacz. I czym on się charakteryzuje? Gdybyśmy spojrzeli na wygląd, no to zauważymy różnicę między kukułką a zaganiaczem. Nie przygotowałem się medialnie. No ale piękny ptaszek, kolorowy. Jak ktoś chce potem sobie obejrzeć, wręczę. Ale bracia i siostry, czym się ten ptak charakteryzuje? Ten ptak charakteryzuje się tym, że kukułka w jego gnieździe nie ma żadnych szans. Jeśli nawet kukułcze to pasożytnicze jajo w jego gnieździe się znajdzie, to on nie ma żadnych trudności. To jest tajemnica i piękno Bożego stworzenia. Nie ma żadnych trudności, aby rozpoznać to podrzucone jajo. I dzisiaj naukowcy się zastanawiają i nie ma odpowiedzi. Jaki jest powód? Co powoduje, że bez problemu rozpoznaje? Ale rozpoznaje. Człowiek wierzący, obrońca swej duchowej przestrzeni, bracia i siostry, nie tylko wyznacza dzięki łasce Bożej, w oparciu o Słowo Boże, nie tylko wyznacza granice. Człowiek wierzący nie tylko stoi na straży swej duchowej przestrzeni, nie tylko troszczy się o to, aby intruz w tej duchowej przestrzeni, ten intruz z innymi wartościami w tej duchowej przestrzeni się pojawił. Ale człowiek wierzący jest także aktywny w poszerzaniu swej duchowej przestrzeni. Jest aktywny w poszerzaniu przestrzeni światłości. Wczoraj słyszeliśmy kazanie i to hasło oddaj. Co to jest? To jest nie tylko obrona naszej duchowej, błogosławionej przestrzeni, ale to jest poszerzanie Bożego systemu wartości, poszerzanie duchowej przestrzeni. A więc człowiek wierzący nie ma nic z tego, że stoi i drży. Nie boi się, bo wie, że ma Chrystusa, który go umacnia. Są ogniste pociski złego, ale my mamy Boga. Szatan nie jest jego partnerem. Pamiętacie wykład? Bracia i siostry, są ogniste pociski złego, ale my mamy Boga. I On daje nam wiarę. Daje nam co? Daje nam tarczę wiary. Po co? Abyśmy zgasili te pociski złego. Ale gdy mówimy o dbaniu i o poszerzaniu naszej duchowej przestrzeni, to chcę powiedzieć także, że istnieje coś, co nazywam Bożym systemem wczesnego ostrzegania. Przywołajmy na moment historię Kaina i Abla. Kain się w pewnym momencie rozgniewał. Czytamy, zasępiło się jego oblicze. Dzisiaj byśmy powiedzieli język ciała. I co wtedy czyni Bóg? Wtedy Bóg włącza w system wczesnego ostrzegania. Przychodzi do Kaina, pyta o przyczynę gniewu, zachęca do czynienia dobra, powiada: słuchaj, u drzwi czyha grzech, przy granicy czyha grzech. Kusi cię, może strach, może elementy pseudoświatłości. Kusi cię, ale ty masz nad nim panować. Oczywiście, w tej historii finał był negatywny, bo Kain nie przyjął sygnału z owego systemu Bożego duchowego ostrzegania, wcześniejszego. Pozwólcie, że odwołam się do świadectwa Lucyny. Ten, kto był na Wieczorze Świadectw, to będzie wiedział, o czym mówię. Opowiadała nam o swojej wyprawie w góry i o tym, jak na krawędzi było jej życie. Ale bracia i siostry, gdy tak słuchałem tego świadectwa, to jednocześnie zauważyłem i chcę o tym z radością powiedzieć, że w historii Lucyny Chrystus Pan wcześniej włączył ten swój system ostrzegania, ten system wczesnego ostrzegania. Kiedy? Kiedy spotkała, możemy użyć takiego słowa, anioła. Kiedy spotkała na tym szlaku człowieka, który spojrzał, tę świadomość on miał, ale ja myślę, że był nieświadomym też narzędziem w ręku Boga. I ten człowiek spotkany na szlaku, gdy rozpoczynał się ten najniebezpieczniejszy etap, powiedział, tak powiedział, tam jest, co? Tam jest niebezpiecznie. I wtedy nie trzeba, Lucyno, miłuję was i Krzysztofie, i synu wasz, nie trzeba losować. Tylko trzeba słyszeć ten głos wczesnego ostrzegania. No nie wiem, czy to powiedzieć. Znaczy, to nie jest mój retoryczny chwyt. Bo zaraz będziecie mówić mów. Ale no zgodnie z prawdą chcę powiedzieć, że takie miałem przeżycie. To było w latach 80. Skończyłem zajęcia ze studentami i wracałem do domu. A we mnie, o czym wiedział tylko Pan Bóg i ja, we mnie było myślenie, jak postąpić. Jako wierzący człowiek rozmyślałem, modliłem się, wsłuchiwałem. I wyobraźcie sobie, że wsiadłem do tramwaju, rozpoczęliśmy wspólną podróż z Sporo osób było w tym wagonie. I w pewnym momencie nieznany mi człowiek wypowiedział zdanie. Ja nie pamiętam, czy nawet na mnie patrzał. Ale wypowiedział zdanie, które ja usłyszałem. I w tym zdaniu była Boża odpowiedź na moje pytanie. A teraz to już naprawdę się boję, czy o tym powiedzieć. No ale zgodnie z prawdą, skoro oślica może mówić, tak? To chcę powiedzieć, że ten człowiek był podchmielony, był na rauszu. Ja nie podejmuję się interpretacji. Ale to był człowiek. I tym człowiekiem posłużył się, ja jestem głęboko przekonany, że on nie był świadomy. Bóg się posłużył, aby udzielić mi odpowiedzi. I może bym się zamyślił, dlaczego to podchmielony? A ja oczywiście trzeźwy byłem. Rozumiecie przesłanie. A więc, bracia i siostry, gdy w imieniu Bożym wyznaczamy granice, gdy strzeżemy nasze granicy, gdy poszerzamy naszą duchową przestrzeń, to nie jesteśmy sami. Z nami jest wszechmogący nasz Bóg. I może każdy z nas liczy, że we właściwym momencie, gdy będziemy nastawieni na słuchanie, słuchaj Izraelu, gdy będziemy nastawieni na słuchanie, Bóg włączy w twoim, moim życiu ten system wczesnego ostrzegania. Kończę. Przed nami, bracia i siostry, Wieczerza Pańska. Jeśli nawet zdarzyło się tak, że w naszej duchowej przestrzeni nie ustrzegliśmy granicy, w naszej duchowej przestrzeni znalazło się coś, to jest sfera myślenia, a także czynu. Znalazło się coś, jest coś. To Słowo Boże jest głoszone po to, aby pomóc nam. Zwróćmy uwagę, że ilekroć razy Słowo Boże zwraca nam uwagę na zło, to jednocześnie wskazuje możliwość wyjścia z tej sytuacji. I jeśli w naszej duchowej przestrzeni znalazło się coś, co nie ma prawa, co jest intruzem, co jest kukułczym jajem, to nie lekceważmy, bo to coś może opanować całą naszą duchową przestrzeń. Ale Słowo Boże, apostoł Paweł w liście do Rzymian powiada, odrzućmy tedy, rozpoznajmy, tak jak ten drugi ptak. Niech Pan da nam łaski, abyśmy mieli tę umiejętność rozpoznania i takiego intruza. Jak to się powiada? Za łeb i za szyję. Wara. Bracia i siostry, za chwilę Wieczerza Pańska. Ja wierzę, że jesteśmy Bogu wdzięczni, że przeniósł nas z ciemności do cudownej swojej światłości. Że daje nam świadomość, kim jesteśmy. Mamy świadomość swej tożsamości. Jest napięcie na granicy.
Ale większy jest ten, który jest w nas, a nie ten, który jest na świecie. On, ten większy, Bóg Wszechmogący, nas wcześniej ostrzega. Ale jeśli nawet coś się znalazło w tej duchowej przestrzeni, co nie ma prawa tam być, to Słowo Boże dzisiaj, tutaj, ciebie i mnie, każdego z nas, a stół pański jest dodatkową ku temu zachętą, powiada, odrzućmy wtedy. I tym słowem chciałem się dzisiaj podzielić. I teraz mam taką oto prośbę. Pochylmy nasze głowy. Halleluja. I jeśli komukolwiek z nas dzisiaj Duch Święty powiedział, że ma coś odrzucić w swojej duchowej przestrzeni. Jeśli masz taką świadomość i chcesz, aby się o ciebie pomodlić, to gdy wszyscy siedzimy, mamy pochylone głowy, wstań na moment i za chwilę usiądziesz. Halleluja. Kto jeszcze? To nie presja, to szansa. Jak wstałeś, to twoje wyznanie. Jeśli wstałeś, to usiądź już. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Halleluja. Sporo, sporo osób. Bracia i siostry, ja tak szczerze myślę, że gdy jesteśmy w atmosferze Słowa Bożego i Ducha Świętego, to praktycznie rzecz biorąc, wszyscy powinniśmy powstać. Amen? Bo każdy z nas dzięki Duchowi Świętemu doskonale tu i teraz wie, co ma odrzucić. I tu nie mówimy tylko o wielkich rzeczach, ale takich malutkich, jak to piskle. Czy jeszcze to już ostatnie pytanie? Czy jeszcze ktoś chce w ten sposób wyrazić? Tak, proszę usiąść. Tak, 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 tak. Panie, dziękujemy Tobie, że przeniosłeś nas z ciemności do cudownej swojej światłości. I dzisiaj, radując się z tego faktu, ślubujemy przed Tobą, że będziemy bronić naszej duchowej przestrzeni. Będziemy tę duchową przestrzeń poszerzać, współdziałając z Twoją łaską, oczekując na Twój głos w każdej sytuacji. A jeśli coś znajdzie się w naszym gnieździe, w naszej przestrzeni, przestrzeni światłości, co nie ma prawa, daj nam zawsze w naszym codziennym życiu jak najszybciej odrzucać. Modlę się o tych spośród nas, którzy poprzez powstanie taką potrzebę wyrazili i takie ślubowanie złożyli. Ale Panie, jesteśmy przed Tobą w atmosferze Słowa i Ducha Świętego. I ja wierzę, że każdy z nas tu, to nie potępienie, każdy z nas ma coś, co powinien wyrzucić ze swojej duchowej przestrzeni, aby radość nasza w Tobie, Jezu Chryste, była pełna. Alleluja. Amen.